I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 7:14, a my teraz spojrzymy na niemiecką politykę. Razem z nami jest już pani Aleksandra Fedorska, niezależna korespondentka polskich i niemieckich mediów. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor.
Dzień dobry.
To może na początek to, co nas nad Wisłą tutaj frapuje i nad czym się zastanawiamy, to właśnie pakt migracyjny. W ubiegłym tygodniu, po wielu latach rozmów i pertraktacji, udało się wypracować wspólne stanowisko. Parlament Europejski powiedział tak na ten kształt paktu migracyjnego. Jak Niemcy spoglądają na stronę paktu? Czy też się obawiają, tak jak Polacy, czy raczej są spokojniejsi?
Ten pakt migracyjny jest dla Niemiec bardzo ważną umową, bardzo centralną wręcz. Migracja jest jednym z głównych problemów Niemiec i rzuca się cieniem na politykę wewnętrzną tego kraju. Już tuż, bo na jesieni dojdzie do wyborów w trzech wschodnich landach i tam głównym tematem będzie migracja. Dlatego Niemcy wiążą z tym paktem taką nadzieję, że będzie można znacznie skuteczniej obronić granice europejskie przed migrantami. Będzie można wdrożyć struktury, które szybciej doprowadzą do rozstrzygnięcia wniosków, to znaczy te osoby składają wniosek o azyl i rozstrzygnięcie takiego wniosku w Niemczech trwa bardzo długo. Niemcy mają nadzieję, że teraz wraz z tym paktem uda się to skrócić, uda się także skutecznie osoby, które nie otrzymują azylu, będzie można skuteczniej i szybciej i w większych ilościach odsyłać do swoich krajów pierwotnych.
Czy Niemcy nie obawiają się tej przymusowej relokacji? Bo i tak, jak wiemy, przecież główny kierunek destynacji tych ludzi, którzy przyjeżdżają właśnie do Europy, to są przede wszystkim Niemcy. Czy myślą Niemcy, że ten pakt migracyjny w pewien sposób odciąży ich gospodarkę i odciąży tę liczbę, która przyjeżdża emigrantów do Niemiec?
Tak, to jest akcentowane, że ten pakt doprowadzi do zmniejszenia liczby osób, które się ubiegają o ten azyl w Niemczech. Jednak relokacja jako termin, który jest tak często wymieniany w Polsce, nie jest tu głównym tematem w Niemczech. Na razie nie ma dyskusji na ten temat, żeby po prostu tych ludzi odsyłać do krajów ościennych Niemiec, na przykład do sąsiadów takich jak Polska czy Czechy. Nie jest to mówione otwartym tekstem.
To zamknijmy na razie temat paktu migracyjnego i spójrzmy na to, co się dzieje w Chinach, bo różni politycy europejscy odwiedzają Chiny, licząc pewnie na jakieś intratne porozumienia czy też umowy gospodarcze. Podobnie jest z wizytą kanclerza Niemiec Olafa Scholza, który udał się do Chin. Jaki jest przede wszystkim cel tej wizyty?
Więc jak zawsze w kanclerskim samolocie nie siedzą tylko politycy, tylko cały wielki tros najważniejszych niemieckich menadżerów. Mamy Mercedesa, mamy Siemensa, mamy BMW, ale to jest już stara tradycja i dziennikarze walczą o to, żeby się tam gdzieś znaleźć w ich gronie i relacjonować. Drodzy Państwo, to jeszcze wszystko przede mną, bo nigdy nie siedziałam w kanclerskim samolocie.
Tak, o ten cel wizyty przede wszystkim, jaki jest, a może co udało się osiągnąć podczas tych spotkań?
Więc budzi to szalone zainteresowanie. Chiny są głównym partnerem handlowym Niemiec od 8 lat. Wymiana handlowa między tymi krajami to jest 256 miliardów. Problemem tej relacji jest to, że 150 miliardów to towary z Chin do Niemiec, a zaledwie 100 miliardów to niemieckie towary do Chin. Niemcy są zaniepokojone tą zależnością, ale Z drugiej strony, i to jest niepokojące, uważają, że ten stan nie będzie można w krótkim terminie zmienić. Wygląda to tak, jakby chcieli zaakceptować status quo. I właśnie na tym polegała ta wizyta kanclerza i jego całego trosu tych menadżerów. To miała być rozmowa, to miał być dialog, jak ta relacja gospodarcza będzie mogła przesunąć się bardziej na korzyść Niemiec. Niemcy były tu gotowe do różnych kompromisów, ale wczorajszy dziennik telewizyjny niemiecki w programie ARD, to jest publiczna telewizja, jednak oceniła tą wizytę jako niekonkretną. Nie udało się osiągnąć jakichkolwiek plusów dla gospodarki niemieckiej. Niemcy chciały w rozmowie, w dialogu wywrzeć wpływ na Chiny, aby Chiny jednak nie sprzedawały tyle samochodów elektrycznych do Europy, aby wstrzymały się także z tym wsparciem dla swoich producentów turbin wiatrowych i paneli słonecznych. To są te najważniejsze sektory i to bardzo boli niemiecką gospodarkę, że Chiny robią się bardzo silne tam, gdzie jest niemiecki interes, to znaczy automotive i wszystkie zielone technologie. Jeśli Niemcy stawiają tylko na OZE, to potrzebują turbin wiatrowych, potrzebują paneli słonecznych. W założeniach było to tak pomyślane, żeby to były niemieckie firmy, które to produkują. I Benz, tak się nie stało. Teraz to są Chińczycy, to oni absolutnie zdominowali rynek paneli słonecznych w Europie, w tym także w Niemczech, a to jest największy rynek europejski w tym zakresie. Teraz wchodzą także bardzo mocno w te turbiny wiatrowe i tu Niemcy są bardzo zaniepokojeni i o tym była ta podróż. Tu kanclerz miał wpłynąć na Chińczyków, ale Chińczycy nie pozwolili sobie na to. W dzienniku mignęła taka wypowiedź jakiegoś oficjela chińskiego, który powiedział: nie, nie, my wygrywamy z wami całkiem fair, bo po prostu jesteśmy bardziej innowacyjni. I wiadomo, że taka wypowiedź działa na Niemcy no, niekorzystnie.
I na koniec jeszcze pani redaktor pytanie, bo jeżeli rozmawiamy o gospodarce i w tej przestrzeni się poruszamy, to jest także Tesla, tak, która jest bardzo ważną firmą i ważnym miejscem na mapie Niemiec. Jak tam wygląda sytuacja? Bo słyszymy o tych działaniach aktywistów w Niemczech i ogromne straty. Jak to wszystko wygląda i jak Niemcy chcą reagować na tych aktywistów i protestujących przeciwko rozbudowie właśnie tej niemieckiej fabryki?
Temat Tesli i jedynej fabryki tego producenta aut elektrycznych. Ta fabryka mieści się niedaleko Berlina. To jest jedyna fabryka w Europie. Dla Niemiec miało to niesamowite znaczenie, żeby ta technologia właśnie znalazła się w Niemczech. Niemcy poświęciły tu bardzo wiele pieniędzy i siły politycznej, żeby to przeprowadzić. Ale tam na miejscu wcale to nie jest łatwe. Jest to wiadomo olbrzymi teren, który trzeba było też stosownie przygotować. Jest to zaludniony teren ubogi w wodę. I woda już była od samego początku tam wielkim tematem, ale także wycinka drzew. My to doskonale znamy z Polski, jakie to budzi emocje u miejscowych mieszkańców. I teraz nie tylko, że Tesla już wybudowała sobie tą wielką fabrykę, ona się jeszcze składa z takich wielkich terenów parkingowych, magazynowych. Proszę Państwa, to jest w ogóle, to jest gigantyczne, co tam w tym Grünheide powstało. Teraz mówi się, że pracuje tam 12 500 pracowników. To się nie całkiem zgadza. Ta liczba jest prawdopodobnie według moich ustaleń niższa. Dobrze, ale teraz Tesla wnioskuje jeszcze o więcej. Chcą rozbudowywać ten wielki teren i chcą powiększyć stan tak mówili jeszcze do niedawna, zanim zaczęły im spadać liczby sprzedanych samochodów, tak? Zaczęli mówić, że będą tam chcieli zatrudniać 22 500, to znaczy prawie dwa razy tyle pracowników. I wnioskują o to, aby jeszcze 175 hektarów dołączyć do tego, co mają. 100 hektarów to są lasy. I to wzbudziło protest ekologów i ten protest ekologiczny tam na miejscu jest robiony w taki kreatywny sposób, bo ci ekolodzy budują sobie domki w koronach tych drzew i sobie tam po prostu mieszkają. I temu sprzyja fakt, że mamy wiosnę, więc właściwie w tych domkach będzie można sobie swobodnie do października żyć. Jest to forma protestu takiej grupy Robin Wood. Oni się nazywają, oni specjalizują się właśnie w budowie tych domków i mają takie linki, tam można sobie spuszczać coś lub jedzonko na górę, więc to jest takie bardzo spektakularne.
Bardzo. Jeszcze jakieś słowo komentarza, bo czas nas goni.
Więc mamy kryzys w Tesli, bo po raz pierwszy w swojej historii w zeszłym kwartale spadła sprzedaż Tesli na świecie, ale także w Niemczech. W Niemczech ogólnie w zeszłym kwartale po raz pierwszy spadła sprzedaż samochodów elektrycznych. I teraz jest pytanie. Z jednej strony Elon Musk chce się rozbudowywać, przyjmować nowych ludzi, ale z drugiej strony tam w Brandenburgii na miejscu, i to mogę potwierdzić, bo mam kontakty tam w Brandenburgii także z załogą, jest tak trudno, że mówi się o zwolnieniach. Więc tu mamy pewną sprzeczność. Co Elon Musk naprawdę chce? Jest to bardzo tajemniczy pan, który czasem mówi całkowicie sprzeczne ze sobą rzeczy i to takie sprzeczności komunikuje także w Brandenburgii. Brandenburscy politycy powiedzieli, że na razie nic oficjalnego o tym nie wiedzą. Mogą tylko mówić o jakichś tam plotkach, ale żadna oficjalna wiadomość do nich nie wpłynęła. Mowa jest o zwolnieniu, mówimy nieoficjalnie, taka plotka tam krąży, że może to być nawet 3000 etatów, które tam zostaną zlikwidowane.
A mówiła o tym pani Aleksandra Fedorska, niezależna korespondentka polskich i niemieckich mediów. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz.
Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my za kilka chwil opowiemy Państwu dokładnie, co działo się wczoraj w Brukseli, bo wiemy, że władze Brukseli przerwały konferencję, na której mieli wystąpić m.in. Viktor Orban i Mateusz Morawiecki. Jak wyglądały te wydarzenia? Dlaczego brukselska policja się na to zdecydowała? O tym za chwilę z uczestniczką tych wydarzeń.
Pewna pani na ulicy Tuwima kupowała pluszowego pingwina. Włącza w słuchawkach radio i wszystko w niej jakby siadło. Nagle ogarnął ją strach i krzyczy: ach, 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 bo znaleźć swej stacji w eterze nie może. O mój Boże! Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.